Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W sobotę 27 marca wita Państwa Krzysztof Brunk. Program jak zwykle rozpoczniemy od aktualności. Powiemy o przygotowaniach do Wielkiego Tygodnia w Ziemi Świętej w Watykanie. W drugiej części programu usłyszymy rozważanie księdza Tadeusza Wojdy o jutrzejszej Ewangelii. Zapraszamy.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, arcybiskupa Angelo Amato, w czasie której upoważnił go do promulgowania 16 dekretów tej dykasterii. 6 z nich dotyczy uznania cudu dokonanego za wstawiennictwem jednej błogosławionej i 5 sług Bożych. Dalsze 3 dotyczą męczeństwa, z których jeden odnosi się do ofiary nazizmu, niemieckiego księdza diecezjalnego, który zginął w Dachau, a 2 do ofiar komunizmu, łacińskiego biskupa z Rumunii, zmarłego w stalinowskim więzieniu oraz słoweńskiego działacza akcji katolickiej, zamordowanego przez jugosłowiańskich partyzantów. Pozostałe dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych obejmują stwierdzenie heroiczności cnót sług Bożych.
Spośród 16 promulgowanych dziś dekretów, połowa dotyczy kobiet konsekrowanych, głównie założycielek zgromadzeń zakonnych. Z 8 mężczyzn, których proces beatyfikacyjny posunięto w ten sposób do przodu, 4 to biskupi, 2 księża diecezjalni, 1 maronicki zakonnik, a 1 świecki.
Medialna burza wokół nadużyć seksualnych wobec nieletnich w kościele nie jest zaskoczeniem. Jest to cena sprawiedliwości i oczyszczenia pamięci, a jednocześnie zalążek pozytywnych zmian w krajach, gdzie do tego doszło. Taka jest opinia rzecznika prasowego Stolicy Apostolskiej. W komentarzu na rozpoczynający się Wielki Tydzień ksiądz Federico Lombardi jako przykład przytoczył Stany Zjednoczone, gdzie debata nad pedofilią doprowadziła do ustalenia odpowiednich procedur ochrony nieletnich w kościele. Skutkiem tego był znaczący spadek liczby oskarżeń. Ostatni, już 7 raport roczny w tej dziedzinie, wykazał, że zmniejszyła się ona o 1/3, przy czym większość przypadków dotyczy spraw sprzed ponad 30 lat. Zdaniem księdza Lombardiego jest to dowód na skuteczność podjętych przez Kościół działań.
Jak się wydaje, jest to ważna wiadomość w kontekście niedawnych ataków ze strony mediów, które niewątpliwie wyrządziły szkody. Jednak uważny obserwator zauważy, że autorytet papieża i konsekwentne wysiłki Kongregacji Nauki Wiary nie odniosły uszczerbku, ale zostały utwierdzone, by wspierać episkopaty w walce o wykorzenienie plagi nadużyć, gdziekolwiek by występowała. Niedawny list papieża do kościoła w Irlandii jest tego mocnym świadectwem, otwierającym na przyszłość drogę uzdrowienia, odnowy i zadośćuczynienia. Z pokorą i ufnością w duchu pokuty i nadziei Kościół wkracza w Wielki Tydzień, prosząc o miłosierdzie i łaskę Pana, który cierpi i zmartwychwstaje dla wszystkich.
Ostatnie doniesienia o skandalach są zbyt dobrze skoordynowane i nachalne, by nie budziły podejrzeń, że w istocie chodzi w nich o krucjatę przeciwko Kościołowi, desperacką próbę wciągnięcia w pedofilską aferę samego papieża, czytamy na łamach włoskiego dziennika Corriere della Sera. Włoska prasa ochłonęła już przynajmniej po części po rzekomych sensacjach, które zaserwował w ostatnich dniach New York Times. Corriere zarzuca amerykańskiemu dziennikowi brak obiektywności i kierowanie się uprzedzeniami do Benedykta XVI. La Stampa natomiast przypomina, że były metropolita Wisconsin, który w artykule New York Timesa służy za głównego oskarżyciela kardynała Ratzingera, to nie kto inny jak arcybiskup Rembert Wickland, były opat prymas benedyktynów, który swego czasu słynął z ultraliberalnych poglądów i deklarowanego homoseksualizmu, a w 2002 roku musiał ustąpić skierowania amerykańską metropolią po tym, jak jeden ze studentów oskarżył go o usiłowanie gwałtu.
Jeszcze ostrzej o doniesieniach nowojorskiego dziennika pisze L'Osservatore Romano, oskarżając go o instrumentalizację bolesnych przypadków pedofilii, by za wszelką cenę przyłożyć papieżowi. Z kolei zdaniem arcybiskupa Bruno Forte, jednej z czołowych postaci włoskiego episkopatu i przewodniczącego Komisji Nauki Wiary, papież płaci dziś cenę za swoje poglądy, za to, że prawdę ośmiela się nazywać prawdą. W społeczeństwie, w którym zgodnie z definicją Zygmunta Baumana wszystko jest płynne, podlegające dyskusji, niepewne, człowiek taki jak Benedykt XVI staje się niewygodny, twierdzi arcybiskup Forte.
Do skandalu pedofilii nawiązuje też ksiądz Federico Lombardi w swym cotygodniowym felietonie. Czyni to jednak nie przez pryzmat fałszywych oskarżeń, lecz czwartkowego spotkania wielotysięcznej rzeszy młodych z Rzymu i Latium, która wraz z papieżem przygotowywała się na Wielki Tydzień.
La grande intuizione di Giovanni Paolo II ha dato modo alla vastissima attività educativa e pastorale.
Dzięki trafnej intuicji Jana Pawła II wielka działalność Kościoła na polu wychowania i duszpasterstwa zyskała wydarzenia, które okazały się prawdziwymi katalizatorami, wyzwalającymi w młodych radość ze wspólnego świętowania ich wiary w Chrystusa. W ten sposób rodziły się w nich również zaangażowanie i nadzieja. Młodzi są w sercu Kościoła, są dla niego ważni, są jego przyszłością, rozbudzają w nim młodość. To im w pierwszym rzędzie głosi on z wciąż nową świeżością, że Chrystus jest sensem życia i dziejów. Niezliczone rzesze nauczycieli i świętych oddały swoje życie młodym, którzy pozostali im za to wdzięczni do końca życia. To wszystko jest wciąż aktualne i trwa dalej. Pomyślmy o Światowych Dniach Młodzieży, niezliczonych lokalnych duszpasterstwach, na których one bazują. Jakie inne spotkania młodzieży tak wyraźnie mówią światu o nadziei? Dramatyczne i gorszące epizody nadużyć, choć bardzo rzadkie i ograniczone, trzeba stanowczo zwalczać i im zapobiegać. Właśnie dlatego, aby ta wielka tradycja nadal mogła przynosić owoce wśród młodzieży całego świata.
Na Wielki Tydzień i Wielkanoc do Jerozolimy mają przybyć dziesiątki tysięcy chrześcijańskich pielgrzymów. Opiekujący się miejscami świętymi franciszkanie oczekują około 40 tysięcy katolików z różnych krajów świata. Równocześnie będą tam liczni pielgrzymi niekatolicy, zwłaszcza prawosławni. W tym roku wszyscy chrześcijanie świętują Wielkanoc w tym samym terminie. Prawosławni i znaczna część katolików obrządków wschodnich często obchodzą uroczystości paschalne później niż chrześcijaństwo zachodnie, tak rzymskokatolickie, jak i protestanckie. Różnica dat może wynosić od tygodnia do ponad miesiąca. Jednak podobnie jak tym razem, zbiegły się one przed 3 laty, a tak samo będzie też za rok i za 4 lata. Jak przypuszczają franciszkanie, w tym roku wielu pielgrzymów może przybyć dopiero w ciągu oktawy wielkanocnej, by uniknąć tłoku spowodowanego nałożeniem się daty świąt. Zwłaszcza w dniach Triduum Paschalnego do Bazyliki Wzniesionej w miejscu śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela trudno się będzie dostać, nie mówiąc już o wejściu do samego grobu Chrystusa.
Zadaje się nieraz pytanie, na ile kryzys finansowy i napięcia polityczne mogą wpłynąć na zmniejszenie liczby pielgrzymów do Ziemi Świętej. Pewien spadek ze względów ekonomicznych widoczny był przez ostatnie 1,5 roku. Najmniej przybyło ich tam jednak w latach 2001-2003 w związku z krwawymi zamieszkami tzw. drugiej intifady. W tym roku w Jerozolimie do gwałtownych manifestacji Palestyńczyków doszło najpierw w lutym po wpisaniu przez rząd izraelski na listę narodowych zabytków żydowskich obiektów z terytoriów okupowanych. Następnie protestowali oni po odbudowie synagogi Hurwa we wschodniej Jerozolimie, zburzonej w 1948 roku przez Arabów podczas wojny z Żydami. Zastępca przełożonego franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej, ojciec Artemio Vitores, powiedział jednak hiszpańskiej agencji EFE, że mimo wszystko tym razem należy oczekiwać licznych wielkanocnych pielgrzymów.
Plac Świętego Piotra jest już przygotowany na jutrzejsze uroczystości Niedzieli Palmowej. Już po raz 6 wystrój przygotował południowo-włoski region Apulia. Składa się nań kilkadziesiąt tysięcy kwiatów, 800 metrów kwadratowych trawnika, 10 w pełni rozwiniętych drzew oliwnych, w tym 2 kilkusetletnie, które po jutrzejszej ceremonii zostaną zasadzone w ogrodach watykańskich jako świadectwo trudu i poświęceń mieszkańców jednego z najuboższych regionów w Italii, czytamy w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. We Włoszech gałązki oliwne stanowią stały element Niedzieli Palmowej i są prawdopodobnie jeszcze bardziej popularne niż same palmy. Roślina ta jest też symbolem regionu Apulia i znajduje się w jej godle. Chcemy, by na placu Świętego Piotra zagościł w pełni śródziemnomorski klimat, który pomoże też lepiej wejść w atmosferę Wielkiego Tygodnia, tłumaczą władze regionu, które podjęły się wystroju jutrzejszej liturgii Niedzieli Palmowej.
Okruchy Ewangelii.
Wielki Tydzień jest syntezą życia Jezusa Chrystusa i każdego człowieka.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Niedziela Palmowa. W czasie liturgii eucharystycznej czytamy opis męki pańskiej. W tym roku to ewangelista Łukasz wprowadza nas w najważniejszy tydzień całego roku liturgicznego, w Wielki Tydzień, który, jak go ktoś pięknie określił, jest syntezą całego życia Jezusa Chrystusa i syntezą życia każdego człowieka. Wprowadza nas on w celebrację Paschy żydowskiej, ale też i Paschy chrześcijańskiej. Jezus przybywa do Jerozolimy, aby tu zakończyć swoją ziemską pielgrzymkę miłości, swoją misję odkupienia człowieka. Podczas tego ostatniego pobytu w świętym mieście, jak to określił poetycko znany teolog Teilhard de Chardin, złoży ofiarę krwawą ze swojego życia na ołtarzu świata, na krzyżu. Wsłuchując się zatem w Łukaszowy opis męki pańskiej, będziemy towarzyszyć Jezusowi w Jego triumfalnym wjeździe do Jerozolimy. Wraz z uczniami zasiądziemy do ostatniej wieczerzy, aby tam przeżyć pierwszą ucztę eucharystyczną i usłyszeć słowa: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało. Bierzcie i pijcie, to jest moja krew. To czyńcie na moją pamiątkę. To właśnie w wieczerniku Jezus powierza nam ponownie swój testament duchowy, wyrażający się w przykazaniu wzajemnej miłości na wzór Jego miłości. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście moimi przyjaciółmi. Potem zachęci nas, abyśmy umywali nogi innym na znak pokory i służby. Następnie zaprowadzi nas do ogrodu oliwnego, szkoły modlitwy i czuwania, miejsca nieustannego zmagania się woli ludzkiej i woli Bożej w człowieku. W tym miejscu nie można być wyłącznie widzem, żądnym wydarzeń, ale trzeba podjąć czuwanie razem z Jezusem i wsłuchać się jeszcze raz w słowa, które kieruje do Ojca. Ogród oliwny to też miejsce zdrady Judasza, ucieczki uczniów, pojmanie Jezusa. Opis męki pańskiej następnie odsłoni przed nami zdradę Piotra, haniebny proces nad Jezusem, skazanie na śmierć, drogę krzyżową, ukrzyżowanie, śmierć Jezusa i złożenie do grobu. Oto wielka tajemnica naszej wiary. Benedykt XVI, nawiązując do tajemnicy paschalnej, mówi: misja, dla której Jezus przybył do nas, osiąga swoje spełnienie w tajemnicy paschalnej. Z wysokości krzyża, z którego przyciąga wszystkich do siebie, zanim odda ducha, mówi: wykonało się. W tajemnicy Jego posłuszeństwa aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej, spełnia się nowe i wieczne przymierze. wolność Boża i wolność ludzka spotkały się w sposób definitywny w Jego ukrzyżowanym ciele, w nierozerwalnym związku, ważnym na zawsze. Również i grzech człowieka raz na zawsze zadośćuczynił Syn Boży. W Jego śmierci na krzyżu dokonuje się owo zwrócenie się Boga przeciwko samemu sobie, poprzez które On ofiarowuje siebie, aby podnieść człowieka i zbawić go. I jest to miłość wyrażona w najbardziej radykalnej formie. Opis męki pańskiej z Niedzieli Palmowej wprowadza nas w Wielki Tydzień, pamiątkę historii naszego odkupienia. Dlatego trzeba się zatrzymać, zbliżyć do Jezusa, pozostać blisko Niego. Jeśli ktoś przeżywa Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę, mówił kiedyś w kazaniu ksiądz Luigi Giovanni Giussani, założyciel włoskiego ruchu Comunione Liberazione, bez spoglądania w oblicze Chrystusa, ale pobudzony tylko grzechami, pragnieniem doskonałości lub medytacją nad wydarzeniami, po ich zakończeniu odczuwa duże zmęczenie, a potem wraca do dawnego codziennego życia. Prawdziwej przemiany może dokonać wytrwałe wpatrywanie się w oblicze Chrystusa. Ojciec Józef, hinduski klarytyn, dzielił się kiedyś swoimi doświadczeniami duszpasterskimi z pierwszej placówki, na jaką został skierowany po otrzymaniu święceń kapłańskich. Na krótko przed Wielkanocą, podobnie jak i jego koledzy kursowie, został skierowany do pracy w jednej z wiejskich parafii. Była ona rozrzucona na tak rozległym terytorium, że do niektórych jej wiosek kapłan niestety mógł dotrzeć co najwyżej raz do roku. Wielki Tydzień w tej parafii był niesamowitym doświadczeniem. Było wiele pracy, ale też i radości, i satysfakcji. Ponieważ było niemożliwe, aby kapłan dotarł do wszystkich wiosek na Święto Zmartwychwstania Pańskiego, wierni z najodleglejszych wiosek i zakątków, pokonując niekiedy nawet ponad 30 kilometrów, przybywali w Wielki Czwartek do centralnego kościoła, kierowani żywym pragnieniem przeżycia tego największego święta liturgicznego z kapłanem i innymi wiernymi. Ich uczestnictwo w liturgii Triduum Sacrum i Zmartwychwstania Chrystusa było pięknym i budującym świadectwem wiary, które głęboko zapadło w jego serce. Dopiero w Wielki Poniedziałek, po uroczystej liturgii rozesłania, ruszali w drogę powrotną do swoich domów i rodzin. Nie sposób nie podziwiać wiary tych chrześcijan i ich pragnienia przeżycia tajemnic paschalnych. Wielki Tydzień wymaga od nas właśnie takiej postawy i takiej wiary, aby mógł stać się dla nas czasem łaski i doświadczenia, cierpienia, umierania i zmartwychwstania do nowego życia w Jezusie Chrystusie. Niech w tych dniach towarzyszą nam słowa samego Chrystusa, które choć wypowiedziane w Wieczerniku, są skierowane do każdego z nas. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.